Chciałbym kilka słów takiego wprowadzenia do modlitw w oparciu głównie o Słowo Boże. Zaczniemy od Ewangelii świętego Jana, 15 rozdziału. 15 rozdział od wiersza 1 do 5. Ewangelia Jana 15, 1 do 5. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest tekst przewodni, w którym chciałbym również zakończyć to rozważanie, ale najpierw zwrócimy uwagę na owoc, który pojawia się tutaj w tym tekście, że Pan Jezus mówi o tym, że ci, którzy są powołani, którzy idą za Nim, to ich jakby celem, przeznaczeniem przez tego winogrodnika, którym jest Ojciec w niebie, jest to, aby wydawali owoc. I ten owoc, jak czytamy, może być mniej lub bardziej obfity, lub może go nie być wcale. I o jaki owoc tu chodzi? Owoców mamy wiele rodzajów i tak samo te owoce duchowe, o którym tu nasz Bóg mówi, to również możemy kilka takich rzeczy pokazać ze Słowa Bożego. Często mówi się, że owocem jest to, co w wyniku ewangelizacji, że przychodzi, nowe osoby przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa, poświęcają Jemu życie, idą w Jego ślady. Ale to nie jest jedyny owoc, który możemy Bogu przynieść. O takim owocu mówi apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, gdy mówi, że ja siałem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg. To jest jeden z rodzajów owoców, że w tym, że wierzący biorą wszyscy w tym udział, ale nikomu chwała się za to nie należy, bo tym, który daje wzrost, jest Bóg. To, co mówiliśmy na samym początku w tym tekście przewodnim, że beze mnie, mówi Pan Jezus, nic uczynić nie możecie. Ale owocem również może być coś innego. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 13 rozdział, wiersz 15. Ostatni rozdział listu do Hebrajczyków. U mnie to jest na stronie 1310, kto ma nowy przekład. Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc, mowa o Jezusie oczywiście, przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Wyznawanie Jego imienia jest jednym z owoców, których Bóg oczekuje, które przynosimy przez Niego. W księdze Ozeasza, proroka, podobne słowa mamy w 14 rozdziale i wierszu 2. Może przeczytamy od 1 do 3. 14 rozdział proroctwa Ozeasza, u mnie jest to strona 971. Nawróć się, Izraelu, do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą. Nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Owocem warg, to jest owoc warg znowu. Po przyjściu do Pana, Pan odpuszcza grzechy. W wyniku tego człowiek wdzięczny za to, co Bóg uczynił w jego życiu, składa owoc warg. Wyznaje jego imię. Mówimy tu o wyznawaniu nie słownym, ale takim praktycznym również. Słownym też. I zobaczmy, że tu również pokazane, że cała nadzieja oparta jest w Bogu, a nie w nas samych. Asyria nie będzie naszym wybawcą. Człowiek nie buduje swojej nadziei czy pewności bezpieczeństwa na jakichkolwiek ludziach. Nie będziemy już liczyć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. To nie nasze dzieła będą nas chronić, ale kiedy przychodzimy, owocem naszych warg prawdziwym jest to, kiedy wszystko składamy w ręce Pana, wiedząc, że On nas przyjął. Inny rodzaj owocu mamy w liście do Kolosan, w 1 rozdziale, w 10. List do Kolosan, 1 rozdział, 10, strona 1272. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Owoc można również wydawać w każdym dobrym uczynku. Jest to też pewnego rodzaju owoc warg, bo mówi się, że czyny mówią głośniej niż słowa. Więc to wszystko idzie w jednej harmonii. Owoc, który ma wiele jakby cech, wiele smaków, ma zapach, ma kolor, ma smak, ma konsystencję jakąś. I to bardzo ładnie wyraził w liście do Galacjan apostoł Paweł, mówiąc, że ten owoc ma wiele cech. List do Galacjan 5:22. 1260 strona. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. No to wszystkie zwrotki, które powinniśmy przywołać w Tobie. Radość mam, pokój mam, cierpliwość, uprzejmość, tak śpiewaliśmy, tak? Wszystko mamy w Chrystusie, ale tak jak na początku czytaliśmy, że Chrystus, trwajcie we mnie, a ja w was. Jeżeli we mnie trwać nie będziecie, to owocu nie przynosicie, beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest owoc Chrystusa i dlatego też Jemu należy się chwała za to. I owocem również nazwane są dary materialne, które jedni chrześcijanie czynią dla drugich, troszcząc się. Zresztą myślę, że nie tylko materialne, ale również jakiekolwiek działania, gdzie jeden drugiego w jakiś sposób wspomaga. I tu mamy dwa teksty. Mam list do Filipian, 4 rozdział, 17. Gdy apostoł Paweł mówi, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Tam jest mowa w kontekście o dawaniu i o przyjmowaniu, o wspomaganiu innych wierzących. Podobnie mamy w liście do Rzymian, tu odczytamy 15 rozdział i od wiersza 24. Mam nadzieję, mówi apostoł Paweł, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy już się wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, plon to jest tak jakby owoc, prawda? Plon to jest to samo w zasadzie. Bardziej mówimy w przypadku zbóż o plonie, ale to jest dokładnie, kiedy zboże dojrzeje, to daje plon. Kiedy drzewo dojrzeje, daje owoc. I to jest jedno i to samo. Tak? A więc tu jest plonem nazwane uczynki dzielenia się z drugimi wierzącymi. I takich myślę, że jeszcze byśmy znaleźli wiele innych tekstów, co to jest wydawanie owocu. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten owoc, on, to nie jest tak, że jak pójdziemy do sadu, dzisiaj pójdziemy do sadu z jabłoni i co, możemy zrywać jabłka? Ciężko by było, przynajmniej w naszym kraju. Owoc wydawany jest w odpowiednim czasie. Jest czas wzrostu owocu, jest czas wydawania jego. Bywa, że owocowanie może być długie. Są na przykład takie odmiany roślin, które zaczynają owocować na przykład w maju i aż do września owocują. I tam różne owoce się zaczynają, zawiązki się tworzą później, ale każdy w odpowiednim czasie wydaje swój owoc dla tego, kto go posadził. I psalm pierwszy, kiedy mówi o ludziach chodzących drogami bożymi i tymi, którzy nie chodzą drogami bożymi, to w przypadku chodzących drogami bożymi w wierszu trzecim jest mowa o tym naśladowcy Boga. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Ten owoc przychodzi we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To, że wszystko, co uczyni, powiedzie się, to nie znaczy, że w każdej chwili się powodzi, ale powiedzie się, patrząc na całość, na cały przebieg, na cały ten czas. Tak jak mówimy, owoc wydaje we właściwym czasie. Czyli tak naprawdę powiodło się na końcu, ale wszystko pomiędzy rośnięciem a wydaniem owocu było tym powodzeniem, powiodło się. Bo wszystko do tego prowadziło. I tak musimy spojrzeć na życie chrześcijanina. Bo kaznodzieja Salomonowy w trzecim rozdziale mówi, że jest czas na wszystko. Jest czas sadzenia, jest czas wyrywania, czyli zbierania tego plonu, prawda? I ten czas również doświadczamy w naszym życiu. I tak muszę powiedzieć, że tak patrząc teraz na swój czas, można powiedzieć, że taki mam trochę cienisty czas, gdzie wydawałoby się, że jest trochę trudno. Też duchowo, przyznam się wam, że duchowo też trochę obniżyłem loty ostatnio. I widzę to po sobie obiektywnie i w studium Słowa Bożego, i w modlitwie. Może wpływa na to też troszeczkę zagonienie z tymi sprawami, które mnie ostatnio dotknęły, ale czuję, że Bóg jest ze mną w tym czasie. Czuję, że Bóg mnie wspomaga i tak jak mówimy, jest czas. Jest czas na wszystko. To również możemy powiedzieć słowami psalmu 1:3, wszystko, co czyni, powiedzieć. Tylko ja nie patrzę na obecną chwilę, patrzę na to, co będzie dalej. I przyznam też, że tutaj chciałem podziękować innym braciom, którzy nieraz mnie zastępowali w ostatnim czasie, kiedy mi było dosyć ciężko przygotować się do usługi. I nawet też mówili, że mogą mnie zastąpić tym razem. Ja postanowiłem jednak, że stanę przed wami. Nie dlatego, że jestem mocny, ale dlatego, pomimo tego, że jestem słaby w tej chwili, chciałem to zrobić dlatego, że wiedziałem, że Bóg mnie przez to mocniej podtrzyma, podniesie i tak też się stało. To, w jaki sposób mnie zmobilizowało do przygotowania chociażby tego krótkiego wprowadzenia i czuję się odświeżony duchowo. I chciałem wam powiedzieć właśnie to, bo każdy z was przechodzi chwile łatwiejsze i trudniejsze. Ale Bóg nas nigdy nie opuszcza. Nawet jeżeli popełnimy błędy, jeżeli zaniedbamy coś, to Bóg nas nie opuści. Bóg sprawi takie okoliczności, że wyjdziemy z tego zwycięsko. Chodzi o to, żeby tylko trwać cały czas przy Nim. A nawet jeżeli się potkniemy, to Bóg również podniesie. Jeszcze o tym czasie chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale napisane jest, że to jest pierwszy rozdział, wiersz 7, w zasadzie od 6. Apostołowie przed wniebowstąpieniem pytają naszego Pana: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? A nasz Pan mówi tak: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Oni by chcieli, żeby Królestwo Boże już nastało, już w tej chwili. Już mają taką wizję i to by było najlepiej według nich. Ale Bóg ma swój czas, swoje chwile i Bóg wie, kiedy będzie to naprawdę optymalnie, dobrze, pod każdym względem. I podobnie w moim życiu, każdego życiu, jest tak, że ja mam też pomysły, jak Pan Bóg powinien zrobić, żeby było najlepiej. Ale to są moje pomysły. I mówię: Panie, czy już teraz tego, już chciałbym w tej chwili, żeby chciałbym tak owocować, że nie wiadomo co. A Pan odpowiada: nie wasza rzecz na czas i chwilę. Trwajcie we mnie i co musi zrobić gałązka winorośli, żeby wydać owoc? Jak się musi napinać, jak się musi wytężać, tak? Nie, ona nic nie robi, ona tylko trwa w krzewie, nic więcej. Sam fakt trwania w krzewie powoduje, że ona zaowocuje. Ona czy będzie chciała, czy nie będzie chciała. Jak będzie trwała w krzewie, ona zaowocuje. I Bóg zna czasy i chwile, kiedy owoc się pojawi. I tu możemy zaufać. Jest czas potrzebny każdy. Potrzebny jest czas, kiedy pada deszcz. Potrzebny jest czas, kiedy jest susza. Potrzebny jest też czas pustyni. Taki czas był potrzebny i Mojżeszowi, i naszemu Panu Jezusowi, i wielu innym, którzy chodzili drogami Bożymi. To był czas, który po ludzku rzecz biorąc można by nazwać zmarnowanym, ale on zmarnowany nie był. W nim dokonało się coś ważnego dla dobrego owocowania. I tu słowo czasy i chwile nie znacie, nie wasza rzecz znać czasy i chwile. Tam są dwa słowa greckie, które mówią o czasie. Jedno to jest nie wasza, nie wasza rzecz znać chronoi, czyli czasy. To są czasy mniej określone. Mogą oznaczać też czas konkretnie określony, ale tak jest to bardzo ogólne słowo. Ale natomiast jest drugie, to jest chwile, kairos. To są konkretne czasy, konkretne takie bardzo znaczące w jakimś konkretnym kontekście. I nawet niektórzy mówią, że ten kairos to znaczy okazja, czas w znaczeniu okazji, że jest właściwy czas na coś. I Bóg ma właściwy czas na wszystko, ma właściwy ten kairos na wszystko i On wyda odpowiedni owoc, o czym właśnie chciałbym tu kończąc już powrótku w liście do Efezjan zacytować. To słowo właśnie kairos, 5 rozdział, wiersz 16. Od 15 przeczytam, nawet od 14. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To są słowa do mnie, bo tak troszeczkę przysnąłem. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Można postępować mądrze i niemądrze. Po czym poznać postępowanie mądre i niemądre? 16 wiersz. Wykorzystując czas, to jest słowo kairos, właśnie ten konkretny czas, wykorzystując kairos, gdyż dni są złe. Tam nawet nie słowo wykorzystując, tylko dosłownie odkupując, ex agorazo po grecku. Agora to jest rynek, ex agorazo, czyli był kiedyś na rynku, ale już jest ex z rynku, czyli został wykupiony, tak? Wykupując czas. Co to znaczy, że mamy wykupić czas? Ja mogę mieć pieniądze i leżą, będą w mojej kieszeni i nic z tym nie zrobię. Będę jak ten, co zakopał talent, tak? Ale mogę wyciągnąć i zainwestować coś. Muszę coś stracić, żeby coś zyskać. Odkupując ten właściwy czas, okazję, Bóg stwarza okazje, które mogą przejść nam koło nosa, jeżeli tego czasu nie odkupimy. Ja widzę to u siebie i teraz, i też pewne postanowienia zrobiłem. I też o tym mówię, dlatego, że chciałem też prosić was o modlitwę i za mnie, i za innych, którzy również chcieliby, żeby te wszystkie okazje, jakie Bóg nam stwarza, żeby nie przeszły obok, tylko żebyśmy umieli je odkupić po to, żeby wykorzystać, żeby wydać owoc czasu swego. Kończąc, przeczytam jeszcze raz to, co czytałem na początku. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeżeli owocujesz, to winogrodnik chce, żebyś owocował bardziej. Potrzebujesz oczyszczenia. W czasie oczyszczenia oczyszczenie może boleć, ale owoc tego będzie obfitszy. Owocem tego będzie piękniejszy plon. Siła, energia nie będzie szła w jakieś pędy, z których nie będzie pożytku, jakieś liście, z których nie będzie pożytku, ale będzie szła w ten owoc, który może przynieść chwałę Bogu. I tego wam i sobie życzę i proszę w tej sprawie was o modlitwę.